Szczęść Boże, bardzo serdecznie witamy. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Uwierz mi się obiecną Matce Boskiej Zwycięskiej, pod Twoją obronę.
Świadam się, święta Boże, rodzicielko, naszymi grzechami, brać się, brać w potrzebach naszych, ale w grzechach i złych przyjód, racz nas zawsze wybawić. Panno Twojego najbłogosławionego, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszczeniu nasza, Synem swoim nas pojemy, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddamy.
Święty Jacku,
módl się za nami.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam Państwa na drugiej części dzisiejszego spotkania. Przyjmijmy może taką formułę, że pytania zostawiamy sobie na koniec, dobrze, wykładu. I zapraszam jeszcze po wykładzie o 12 msza święta w Bazylice i ojciec Tomasz wygłosi też do nas kazanie w czasie tej mszy świętej. Więc zapraszam też do wspólnej modlitwy. I następne spotkanie 7-8 marca, psychologia, duchowość. Spotkanie poprowadzi pani Anna Kamińska, na którą też bardzo serdecznie zapraszam. Co powiedziałem? Przepraszam, w lutym. 7-8 marca. Ale w marcu to też.
W lutym zapraszam.
Witam Państwa serdecznie po raz drugi. Wczoraj zatrzymaliśmy się w tej części prezentacji, czym różni się wina neurotyczna od zdrowej. Mówiłem o tym, czym w ogóle poczucie winy jest, jak się je definiuje, że to jest też pewna trudność. Najogólniej mówi się, że poczucie winy to jest stan emocjonalny, który pojawia się wtedy, gdy przekraczamy jakąś normę. Było też pytanie i kontrowersja, jak tę normę należy rozumieć. Są różne normy, o tym jeszcze nie mówiłem. Może dzisiaj, gdy trochę zobaczymy też, jak funkcjonuje sumienie, to też nam pozwoli zobaczyć, jak te normy można odczytywać. I potem skupiłem się na trzech sytuacjach, na takiej sytuacji, że ktoś przekracza jakąś normę, bez względu na to, jak jest rozumiane, ale nie odczuwa poczucia winy i to jest zaburzenie osobowości antysocjalne. Najzdrowsza sytuacja, gdy ktoś przekracza jakąś normę i odczuwa adekwatne poczucie winy. I sytuacja trzecia, gdy ktoś przekracza normę w mały sposób, albo w ogóle nie przekracza, tylko wyobraża sobie, że ją przekracza i odczuwa, mimo wszystko odczuwa poczucie winy. I na tej kanwie największa część tej naszej tutaj wczoraj pracy polegała na tym, żeby zobaczyć, czym różni się poczucie winy zdrowe od chorego, fałszywego, neurotycznego, czy jakkolwiek go nazwać. Dzisiaj chciałbym zacząć, zostawiając na chwilę wczorajsze rozważania za sobą, chciałbym zacząć od takiego poczucia winy, o którym jeszcze nie mówiłem, a o którym mówi się czasami w literaturze przedmiotu, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką ujęcie czy teorię skupiające się wokół psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. I oni tam na kanwie czy na bazie swoich rozważań mówią, że istnieje też coś takiego jak wina egzystencjalna. Co to znaczy? Tak jak powiedziałem, termin ten jest używany w terapii egzystencjalnej, w psychologii egzystencjalnej. Nie będę wchodził teraz tutaj w to, czym ona się zajmuje i jak się prezentuje. Natomiast wina egzystencjalna jest w tym ujęciu związana z odpowiedzialnością, jaką my przyjmujemy za własne życie. Odpowiedzialność to też jest jeden z takich elementów, którym psychologia egzystencjalna stawia w centrum, oprócz kilku innych. Odpowiedzialność jest czymś, czym się bardzo zajmuje. Według tej koncepcji człowiek ma do zrobienia pewne zadanie w życiu. Ma do zrealizowania pewne zadanie w życiu. Różnie to można nazywać, różnego języka używając. Mówi się o przeznaczeniu, my byśmy powiedzieli powołanie, prawda? W takim chrześcijańskim rozumieniu. I przeznaczenie, powołanie, zadanie życiowe, masz rolę życiową do wypełnienia, do zrealizowania. Jeżeli tego zadania nie podejmujemy, albo podejmujemy go za mało, to wtedy właśnie pojawia się wina egzystencjalna. Czyli czujemy się winni z powodu życia, którego nie wykorzystaliśmy, z powodu życia, które nam przeciekło przez palce, z powodu życia, którym nie żyliśmy w taki sposób, jak powinniśmy. Czy moglibyśmy powiedzieć jeszcze inaczej, do jakiego zostaliśmy zaproszeni. To była chrześcijańska perspektywa. Bardzo ładnie to oddaje taka hasycka opowieść o Rebbe, który przyszedł do nieba. Rebbe Susija. Rebbe Susija krótko przed śmiercią powiedział do swoich uczniów, i to właśnie pokazuje ten dialog, pokazuje, czym wina egzystencjalna jest. Mianowicie Rebbe Susija mówi tak: kiedy pójdę do nieba i zapytają mnie, Pan Bóg nie zapyta mnie, dlaczego nie byłeś Mojżeszem. Tego pytania mi nie zada. Natomiast zapyta mi, dlaczego nie byłeś Susiją. Dlaczego nie stałeś się tym, kim tylko ty mogłeś się stać? Więc gdyby to przenieść na nasze życie, to gdy my staniemy przed Panem Bogiem, to Pan Bóg nie zapyta nas, dlaczego nie byłeś twoją sąsiadką, dlaczego nie byłeś twoim bratem, dlaczego nie byłeś tym czy tamtym, tylko cię zapyta, dlaczego nie byłeś tylko tym, kim ty wyłącznie mogłeś się stać. To podkreśla naszą absolutną indywidualność, bo każdy z nas tutaj można powiedzieć posiada, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, posiada powołanie chrześcijańskie, bycia chrześcijaninem. No, ale przecież każdy z nas, tak jak tutaj jest, wypełnia go w inny sposób. Nawet można powiedzieć, no tak, ja posiadam powołanie kapłańskie i zakonne, ale przecież zupełnie inaczej go wypełniam na mój własny sposób niż ojciec Paweł, a on na swój własny sposób. Chociaż mamy części wspólne, ale ja nie jestem nim, a on nie jest mną. A więc to by znaczyła wina egzystencjalna, czy takie przekonanie, że ja nie wypełniam dobrze swojego powołania. Coś mi uciekło. Zmarnowałem jakiś potencjał. Nawet niektórzy mówią, interpretując w ten sposób wadę główną, jaką jest lenistwo. Mówią, że lenistwo to jest, że grzech lenistwa to jest właśnie niewykorzystanie swego życia na miarę własnych możliwości, znanych tylko mnie. To ujęcie teoretyczne, na gruncie którego pojawia się wina egzystencjalna, więc psychologia humanistyczna czy egzystencjalna, to jest też taka przestrzeń, w której przez wszystkie przypadki odmienia się takie słowa jak samorealizacja, samoaktualizacja, rozwój. Moglibyśmy tutaj w tym aspekcie dodać też inne różne, rozwijanie siebie, rozwijanie własnego potencjału. To jest proste założenie, że każdy człowiek ma wrodzone zdolności i możliwości i ponadto dysponuje pierwotną wiedzą o tym potencjale. Czyli każdy z nas, moglibyśmy się z tym zgodzić, prawda, że każdy z nas ma wrodzone możliwości, które mają się rozwinąć, mamy nawet wiedzę na temat tego, że my je posiadamy, ale w zależności od tego, czy je rozwijamy zgodnie z naszymi możliwościami, czy nie, od tego zależy, czy się pojawia wina egzystencjalna, czy nie. Gdyby się okazało, że my swojego potencjału nie widzimy, że on gdzieś nam zginął, zdarza się tak, prawda, że czasami nie spostrzegamy, myślimy sobie, no to jak to będzie w przyszłości, co ja mam robić, to tutaj Właśnie psycholodzy egzystencjalni mówią, jak rozpoznać swój potencjał, jak się na niego natknąć, skąd mam wiedzieć, że zszedłem z drogi, na którą zostałem zaproszony. Oni mówią jednym głosem, to podpowiedź i wina egzystencjalna. Czyli przez winę, przez odczuwanie winy, dodają tutaj różne inne słowa, które widzieliśmy wczoraj, są wrzucone do jednego worka przez jakiś rodzaj niepokoju, nawet powiedzą wyrzutów sumienia. Będziesz wiedział, że zszedłeś z drogi, którą powinieneś pójść. Że nie realizujesz tego potencjału, który powinieneś realizować. Czyli proszę zobaczyć, że wina egzystencjalna wcale tutaj nie znaczy jakiegoś przestępczego aktu. Wcale nie znaczy, że ja przekraczam jakąś normę, że ja kogoś krzywdzę. Nie. Wina egzystencjalna dotyczy zaniedbania. Czyli można powiedzieć, jedyną osobą pokrzywdzoną jestem ja sam. Może stanie się to jeszcze jaśniejsze, gdy spróbuję to zilustrować takim przykładem klinicznym jednego z terapeutów i teoretyków też tego podejścia egzystencjalnego, mianowicie Irwina Jaloma. To jest taki terapeuta jeszcze żyjący i teoretyk tego podejścia egzystencjalnego, żyjący w Stanach. On ma taką umiejętność też i łatwość przekładania języka terapeutycznego, zwłaszcza dotyczącego psychologii czy psychoterapii egzystencjalnej, na język taki beletrystyczny. Pisze różne opowiadania, pisze powieści, takie terapeutyczne, dosyć ciekawe, przynajmniej dla mnie. Natomiast z innej książki jego właśnie o psychoterapii egzystencjalnej pochodzi ten przykład. On opowiada o pewnej pacjentce, która zgłosiła się do niego z powodu silnej depresji, poczucia bezwartościowości. Miała 50 lat i od 32 lat była żoną bardzo zaburzonego, mściwego człowieka. Wielokrotnie już zastanawiała się nad podjęciem terapii, dotychczas jednak nigdy się nie zdecydowała. Bała się bowiem, że badanie siebie doprowadzi do rozpadu małżeństwa, a nie mogła się zmusić do zmierzenia się z izolacją, bólem, wstydem, trudnościami finansowymi oraz uznaniem porażki. W końcu była już tak obezwładniona, że musiała szukać pomocy. Choć jednak fizycznie pojawiała się w moim gabinecie, odmawiała zaangażowania w terapię i czyniliśmy nikłe postępy. Dramatyczny punkt zwrotny nastąpił w dniu, kiedy rozmawialiśmy o starzeniu się i jej strachu przed śmiercią. Poprosiłem, żeby sobie wyobraziła, że jest bliska śmierci, by spojrzała na swoje życie i opisała, co czuje. Bez wahania odparła: żal. Żal czego? Żal za zmarnowane życie, za to, że nigdy nie wiedziałam, kim mogłabym naprawdę być. Żal, jej termin na określenie winy egzystencjalnej, był kluczem do terapii. Odtąd stale służył nam za przewodnika. Chociaż miała przed sobą jeszcze miesiące ciężkiej pracy, nigdy już nie było wątpliwości co do ostatecznego wyniku. Rzeczywiście zbadała siebie i gdy terapia dobiegła końca, potrafiła doświadczać swojego życia z poczuciem możliwości, a nie żalu. Nie wiem, czy Państwu się kojarzy taka praktyka obecna we wczesnym monastycyzmie, mianowicie mnisi bardzo często myśleli o swojej śmierci. Albo nawet stawiali sobie takie zadanie. Pomyśl właśnie, że leżysz w trumnie, zobacz, co się dzieje, jak się zachowują inni, co ty myślisz o swoim własnym życiu. Oczywiście w ujęciu takim monastycznym miało to bardziej na celu, żeby zobaczyć marność tych wszystkich rzeczy, którymi się otaczamy i jedyną wartość, jaką jest relacja z Bogiem. Natomiast proszę zobaczyć, że tutaj widać pewną analogię też. Dopiero z perspektywy tego, że wszystko tracimy, możemy zobaczyć, czy naprawdę żyliśmy, czy nie. Czy jesteśmy zadowoleni z naszego życia, czy nie jesteśmy zadowoleni. Bo jeżeli, tak jak w przypadku tej kobiety, pojawia się żal i strat, i poczucie straty, to jest to jakiś dla nas wskaźnik i przyjaciel, który może nas jeszcze, który może uruchomić ten potencjał, który do tej pory był za słabo wykorzystywany. I to może dotyczyć bardzo wielu sfer życia, prawda? Ja mówię o tym bardzo ogólnie, ale to może dotyczyć naszego osobistego rozwoju, może to dotyczyć relacji z Bogiem, może to dotyczyć relacji z najbliższymi, może to dotyczyć naszego zawodu, różnych mniejszych albo większych rzeczy naszego życia. A więc wina egzystencjalna. Teraz ostatnia część, albo przedostatnia część tego, o czym chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest sumienie. Sumienie moralne, a sumienie psychologiczne. Zacznijmy od tego, czym jest sumienie moralne. Tutaj zrobię duży przeskok, dlatego że do tej pory mówiłem o winie czy poczuciu winy i obracaliśmy się w sferze pojęć związanych z naszą emocjonalnością. Natomiast sumienie to jest zupełnie coś innego. Mianowicie sumienie to jest akt rozumu praktycznego. Czyli to, co my określamy sumieniem na gruncie teologii moralnej, nie ma nic wspólnego z naszymi uczuciami. Sumienie to jest akt rozumu praktycznego. Tutaj robię mały nawias, co to jest rozum praktyczny. Mianowicie w scholastyce, czy w takiej metodologii średniowiecznej, którą też posługiwał się święty Tomasz, bo to jest jego definicja, władzę rozumu dzielono mniej więcej na dwie grupy. Jeden to był taka grupa władz naszego rozumu, dzięki którym my dochodzimy do poznania czegoś teoretycznego, a więc efektem działania rozumu, i tutaj to w scholastyce nazywają rozumem teoretycznym czy spekulatywnym, jest wiedza, mądrość. To jest jedna grupa władz. Natomiast jest jeszcze druga grupa władz, to są takie władze, które kierują naszym działaniem. To jest rozumowe, ale te władze rozumowe działają kierują naszym działaniem i twórczością. I właśnie do grupy tych władz rozumu praktycznego należy właśnie sumienie. Czyli sumienie to jest akt rozumu praktycznego. Jak zbudowane jest sumienie, czyli z czego ono się składa, jak ono działa? Mianowicie święty Tomasz mówi, że w samą naturę rozumu jest wpisane, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, jest wpisane takie prazałożenie, które nam jeszcze nie mówi dokładnie, co jest moralne, a co niemoralne, ale wyznacza pewien kierunek, czy jest pewną zasadą. Mianowicie, i on to nazywa synderezą, czym takim prasumieniem, moglibyśmy powiedzieć, które nam mówi bardzo ogólnie: czyń dobro, a unikaj zła. I to można powiedzieć, że każdy człowiek, rodząc się, rozwijając, ma wpisane w swoją naturę rozumu, że chce czynić dobro, a chce unikać zła. Bez względu na to, co rozumie przez pojęcie dobra, a co rozumie przez pojęcie zła. Chce robić dobro, a chce unikać zła. I to jest pierwszy element, baza naszego sumienia. Tutaj jeszcze nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Przeczuwamy, co jest dobre, co jest złe, ale moglibyśmy się różnić w tym, co jest dobre, a co jest złe. Natomiast każdy z nas chce czynić dobro, a unikać zła. I dopiero na to, na tę bazę jest nałożony drugi etap, drugi poziom, który święty Tomasz nazywa właśnie sumieniem, po łacinie conscientia, czyli współwiedza. Proszę zobaczyć, znowu nawet sama nazwa sumienia pokazuje nam, że ona nie ma nic wspólnego z emocjami. To jest współwiedza. I co to jest ta współwiedza? Mianowicie ta druga warstwa nakłada się na poprzednią i tutaj rozum praktyczny dokonuje oceny, twórczo analizuje zasady, uwzględnia szczególne okoliczności tego, co się dzieje, w ten sposób, żebym ja mógł postąpić, i to jest wynik mojego wewnętrznego uwarunkowania w połączeniu z normami obiektywnymi. A więc tutaj też sięgam do tego, o czym Pan wczoraj mówił, czy o co Pan wczoraj tak pytał, ale skąd ja mam wiedzieć, czy to jest norma, czy to nie jest norma? Jak te normy ustalać? A więc są jakieś obiektywne normy, natomiast ja odczytuję je przez pryzmat mojego sumienia. I w tym momencie, w akcie, który jest twórczy, w akcie, który jest osobisty, ustalam, decyduję, jak mam postąpić. Tak działa sumienie. Czyli sumienie jest taką wewnętrzną instancją, która próbuje zdecydować, jak mam postąpić w określonych warunkach, widząc normy obiektywne i widząc moje uwarunkowanie. Czyli czym innym będzie, prawda? Mówimy, czym innym będzie. Wczoraj ten przykład się pojawiał. Zabójstwo, gdy ja strzelam komuś do kogoś z zimną krwią, z premedytacją, a czym innym będzie, że ja to robię w obronie swojego własnego życia, czy w obronie życia mojej rodziny. Sumienia, więc ten akt rozumu praktycznego, jest też podatny na światło z zewnątrz. Jest podatny na wiedzę z zewnątrz. Dlatego mówimy, że sumienie można kształtować, że można je wychowywać. Więc jest podatny na wiedzę z zewnątrz, ale jest również podatny na to, co mówi nam wiara. A więc gdybyśmy to jeszcze uszczegółowili, dla człowieka wierzącego taką instancją, którą się posługujemy, jest sumienie oświecone wiarą, sumienie wsparte wiarą. I dopiero na to, to jest trzeci element, najwyższy, czy taki... To jest taki element, w którym dopiero wspierająco może się pojawić poczucie winy albo poczucie zadowolenia. Dopiero w wyniku aktu poznawczego, czy ja poznaję moim rozumem, następuje odbicie tego mojego aktu poznawczego we władzy pożądawczej, czyli w naszej emocjonalnym, w naszym emocjonalnym nastroju. Gdy czyn zgadza się z moim aktem sumienia, no to pojawia się zadowolenie, natomiast jeżeli się nie zgadza, no to pojawia się to, o czym mówiliśmy wczoraj, poczucie winy. Czyli zdrowe poczucie winy wspiera akt rozumu. Bo jeżeli ja rzeczywiście rozeznaję w oparciu o swoje sumienie, że coś poszło nie tak, że ja kogoś skrzywdziłem, zrobiłem coś złego, przekroczyłem jakąś normę, to wspierająco pojawi się zdrowe poczucie winy. Czyli błędem byłoby sądzić, że sumienie ogranicza się do poczucia winy. Sumienie i poczucie winy ma niewiele, znaczy ma coś wspólnego, ale poczucie winy jest w zasadzie tylko wspierające do naszego aktu rozumu, a więc do działania sumienia. Problem zaczyna się wtedy, jeżeli moje poczucie winy zaciemnia działanie sumienia. I tak się dzieje w momencie, w tej sytuacji, o której mówiliśmy wczoraj, mianowicie w sytuacji fałszywego poczucia winy. Ono wtedy często zaciemnia działanie sumienia, bo już ja nie jestem w stanie myśleć racjonalnie, nawet tak mówimy czasami w takim codziennym naszym języku, już nie jestem w stanie myśleć racjonalnie, bo moje fałszywe poczucie winy zaciemnia akt rozumu. Bardzo to widać, to jest sytuacja dosyć częsta. Zwłaszcza starsi ludzie tak się czasami spowiadają, mówią, nie byłem w kościele, bo byłem chory. No ale to jak byłeś chory, no to nie ma tutaj żadnej twojej winy w tym, nie ma żadnego grzechu. Ja wiem, że nie ma grzechu, ale ja się czuję winny. Tak się źle z tym czuję, że ja nie byłem. Tak mi się źle czuł, jak miał przystąpić do komunii. Czy to jest osąd sumienia? Nie, bo on, ten człowiek wie, że w tym nie ma żadnej winy, ale czuje się winny. Jeszcze ludzie tak czasem podkreślają, mówią, ja się tak nauczyłem, bo mnie tak nauczyli, że jak się nie jest w kościele, to, to nie jest dobre. Czyli odwołuje się nie do swojego aktu sumienia, które by mu dokładnie powiedziało i mu mówi, że w jego sytuacji nie zrobił on żadnego zła, nie popełnił on żadnego zła, tylko odwołuje się do jakiejś innej rzeczy, za chwilę o tym powiem, do jakiegoś innej władzy, innego głosu, nazwijmy to, który mu podpowiada, zrobiłeś źle, nie jesteś w porządku. Nie obchodzi mnie, czy ty byłeś chory, czy nie byłeś chory. Fakt jest taki, nie byłeś w kościele, to znaczy, że do komunii przystąpić nie możesz. Czyli problem pojawia się wtedy, gdy my zamiast kierować się naszym aktem sumienia, zaczynamy kierować się chorym poczuciem winy. Wtedy zaczyna się problem. Teraz powiem krótko o tym, czym jest sumienie psychologiczne. Te dwie rzeczywistości gdzieś mniej więcej 100 lat temu zaczęły być utożsamiane. To ze sprawą Freuda, który czasami na określenie superego mówił sumienie po prostu. I nie miało to nic wspólnego z sumieniem w rozumieniu tym, o którym powiedziałem przed chwilą. Natomiast miało związek jedynie z odczytywaniem poczucia winy. A więc moglibyśmy powiedzieć, że sumienie psychologiczne to jest to, co od Freuda nazywa się superego. Co to jest superego? Superego po pierwsze to jest taka struktura psychiczna, którą odkrył czy wymyślił, nie wiem jak to powiedzieć, bo on nie prowadził badań jako takich w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Natomiast próbował opisać, jak człowiek działa i podzielił naszą osobowość na trzy takie instancje. To wiecie Państwo czy nie? Czy powiedzieć to krótko, czy to ominąć? To krótko powiem. Podzielił na trzy instancje, mianowicie na ego, id i superego. I mówi tak, człowiek się rodzi, to ma tylko, rodzi się z id. Czyli to jest kłębek impulsów, kłębek uczuć. No to widzimy zresztą, prawda? Dziecko nie myśli, nie ma pamięci, nie kieruje się wolą. Czym się kieruje? Kieruje się jedynie swoimi potrzebami i uczuciami. Jak jest głodny, to krzyczy, jak mu jest mokro, to wrzeszczy, jak mu jest sucho i jest najedzone, to sobie śpi albo tam sobie gaworzy, tak jak widzimy z tyłu. A prawda, że nie można powiedzieć, a proszę do tego dziecka nie można powiedzieć, uspokój się, prawda, bo on absolutnie tego nie rozumie. To jest it. Czyli to jest taki kociołek z pragnieniami, z uczuciami. Co to jest ego? Ego to jest taka instancja, którą my się szczycimy, mówimy, to jest cała nasza świadoma część, to, że my potrafimy wybierać, to, że jak człowiek już jest dorosły i przestaje być dzieckiem i chce krzyknąć, a jest na wykładzie, no to nie krzyknie, no bo wie, że to nie, tutaj nie przystoi. Czyli ego ma za zadanie takie usocjalizowanie naszych potrzeb i pragnień, że ja nie mogę ich zrealizować w każdej sytuacji, tylko muszę się kierować zasadą rzeczywistości. Natomiast id nie kieruje się zasadą rzeczywistości. Ono się kieruje zasadą przyjemności. Czyli to, co przyjemne, to ja chcę. Tak dzieci działają. Ale jak już jesteśmy dorośli, to zazwyczaj nie kierujemy się tylko zasadą przyjemności, ale kierujemy się zasadą rzeczywistości, że nasze potrzeby, starania, uczucia i ich wyrażanie i realizowanie uzależniamy od tego, jak świat zewnętrzny się przedstawia. Uzależniamy nie tylko od zasady rzeczywistości, ale tutaj przechodzę do trzeciej instancji, mianowicie jest też jeszcze coś takiego, co Freud nazwał, że to jest superego, czyli to jest takie nadja. I to jest to wszystko, co jest związane. No, zresztą o tym będę mówił, więc może nie będę tutaj tego na razie tak skrótowo opowiadał. Mianowicie to jest to wszystko, co jest, tylko powiem w dwóch słowach, to jest to wszystko, co jest związane właśnie, dla Freuda tak było przynajmniej, z zakazami, nakazami, moralnością. To jest to, co mi mówi, nie wolno, musisz, powinieneś. W uproszczonym tego słowa znaczeniu, dlatego że postaram się pokazać, że to nie jest tak do końca. I Freud mówił coś takiego, jeżeli chodzi o moralność. It, a więc ta nasza popędowa część, jest całkowicie amoralne. No, gdyby to zobaczyć w przypadku dzieci, to rzeczywiście dzieci nie mają, nie są amoralne w takim sensie naszego rozumienia. Nie rozróżniają, co jest dobre, co jest złe. No po prostu chcą tego, czego chcą. Ego stara się być moralne. Superego może być przesadnie moralne i staje się wtedy okrutne. Czyli tutaj nam się już wyłania pewien kierunek, bo jest też taka tendencja skrótowa, trochę to jest na skrót. Jak mówimy superego, to od razu myślimy, że o, to jest coś złego. Już nawet tak brzmi, jakiś superego. To jest coś takiego, to trzeba wyeliminować z życia pewnie, bo to nie jest zdrowe. Nadludzkie. Natomiast tutaj nam się pokazuje taki kierunek, że to kiedy jest trudność, kiedy jest, zaczyna się kłopot. Kłopot zaczyna się wtedy, jeżeli superego jest zbyt okrutne. Czy jest coś takiego jak zdrowe superego? Czy to jest taka instancja, którą my odziedziczyliśmy po naszych opiekunach, nazwijmy to, najczęściej to są rodzice. I to superego może być instancją zdrową, która nam pomaga w życiu, ale może też być zbyt okrutne i wtedy nam przeszkadza w życiu. Jak tworzy się superego? Bo mówiłem, że id według Freuda jest już od samego urodzenia. Ego tworzy się trochę później, wyłania się trochę później, a superego jeszcze później. Według innych teorii to nie jest tak, że ego tworzy się dopiero później, a człowiek rodzi się tylko z samymi impulsami i potrzebami. Też rodzimy się z naszym ego jako strukturą psychiczną, nie w sensie metafizycznym, ale jako strukturą psychiczną. Natomiast gdybyśmy się skupili na chwilę tylko na tym, co mówił Freud, to on mówił o czymś takim, że superego zaczyna się wykształcać dopiero tak około 5-6 roku życia. Dziecko około 5-6 roku życia, on to opisywał w całym tam takim procesie, który dzisiaj już ma wartość historyczną, z grubsza rzecz biorąc. Mianowicie mówił o kompleksie Edypa, o tym, co tam się dzieje, jak dziecko się zachowuje w stosunku do matki, jak dziecko się zachowuje w stosunku do ojca. I rozwiązaniem tego całego skomplikowanego procesu sześciolatka jest to, że tak jak do tej pory on, sześciolatek, do sześciu lat kierował się tylko tym, co mu mówili rodzice i autorytet był na zewnątrz, tak około 6 roku życia on zostaje uwewnętrzniony. Czy ja już nie tylko muszę patrzeć, co robią rodzice, chociaż oczywiście jeszcze to robię, natomiast już moja jakaś wewnętrzny głos zaczyna mi mówić, co jest dobre, a co jest złe, co mogę, a co nie mogę, co się będzie podobać, to jest lepsze określenie, co się będzie podobać moim rodzicom, a co by się im nie podobało. Czyli tak upraszczając, moglibyśmy powiedzieć, że superego to jest uwewnętrzniony autorytet rodzicielski. Gdyby to troszkę jeszcze rozwinąć, jak superego się tworzy, z dzisiejszej perspektywy mówimy, że jest to pewna identyfikacja, jest to pewna wypadkowa różnych procesów. Jest w niej między innymi identyfikacja z rodzicami. Co to znaczy? Identyfikacja z rodzicami to będzie polegała na tym, że uwewnętrzniamy ich system wartości, na przykład co oni uważają za dobre, a co uważają za złe. Uwewnętrzniamy ich aspiracje, w ogóle jeżeli chodzi o podejście do życia, ale również aspiracje związane ze mną samym. Jakie rodzice mają aspiracje w stosunku do mnie i oczekiwania w stosunku do mnie. Co jeszcze uwewnętrzniamy? Uwewnętrzniamy ich emocjonalny stosunek do mnie. Proszę zobaczyć, że tutaj cały czas podkreślam ten emocjonalny stosunek. Nie co rodzice myślą o mnie, ale jaki mają do mnie emocjonalny stosunek. To najczęściej odbywa się bez słów. To jest też taki komunikat pozawerbalny. No, zresztą nie ma się co dziwić. Przecież do dziecka nie docierają słowa jako takie, bo ich nie rozumie. Do drugiego roku życia ich w ogóle nie rozumie. Co odbiera? Odbiera tylko emocjonalny stosunek rodzica. Nie ma pamięci, nie ma rozumienia, nie ma rozpoznawania słów, natomiast ma uczucia. Dlatego mówi się, że pamiętamy, w cudzysłowie pamiętamy, wszystko od naszego urodzenia, a niektórzy mówią, że jeszcze wcześniej, ale pamiętamy to taką pamięcią emocjonalną, a nie dyskursywną. To znaczy nie mamy nawet słów na to, żeby określić różne doświadczenia, które pamiętamy w sposób emocjonalny. A więc to wszystko składa się na superego. Mówię w tym momencie właśnie o identyfikacji z figurami rodzicielskimi. System kar i nagród, które stosują rodzice wobec nas. System pochwał i krytyki. Cały emocjonalny klimat, który panuje wokół osoby dziecka, ale wokół również jego potrzeb, wokół jego cielesności, wokół jego pragnień, wokół jego aspiracji. To wszystko składa się, jest jednym z elementów, jedną grupą elementów, z których tworzy się superego, mianowicie to jest ta identyfikacja z rodzicami. Ale to jest nie tylko identyfikacja z rodzicami, dlatego że też wypadkową składającą się na to, jak superego powstanie, to jest siła pragnień i uczuciowości dziecka. Prawda? Inaczej będą reagować rodzice na dziecko, które jest takie żywiołowe, bardzo ekspansywne, intensywnie pokazuje swoje uczucia, pragnienia. To też oczywiście będzie zależało od tego, jacy są rodzice. Prawda? Widzicie tutaj Państwo, że to jest też tam pewna wypadkowa. A inaczej będą reagować rodzice na dziecko, które jest bardziej stonowane, mniej pokazuje swoje pragnienia, uczucia i tak dalej. I widzicie też, że to jest też taki pas transmisyjny do tego, co pokazuje nam kultura, czyli pewne wzorce kulturowe są również w superego ujęte. One z początku są przekazywane przez rodziców, no bo przecież rodzice zachowują się również w jakiejś mierze, moglibyśmy powiedzieć w uproszczeniu, tak jak zostali wychowani przez swoich rodziców, a ci jak przez swoich rodziców. Czyli jest w tym obecny też jakiś wzorzec kulturowy. Bez względu na to, czy jest to kultura taka makro, czyli o szerokim stopniu oddziaływania, czy jest to jakaś kultura mikro, na przykład kultura danej rodziny, albo kultura danej społeczności, albo kultura danej miejscowości. Dzisiaj te pojęcia tracą już na swoim znaczeniu, bo wszystko staje się masowe czy globalne, więc te kultury mniejsze, mikro, społeczności tracą taką swoją specyfikę. A więc to by było superego, czyli to jest wypadkowa tych wszystkich rzeczy, które są związane z naszymi rodzicami i z ich stosunkiem do nas, zwłaszcza emocjonalnym, siłą pragnień dziecka i wzorami kulturowymi. I superego może się wykształcić albo zdrowe, tak nazwijmy to w uproszczeniu, i wtedy jest pomocne w naszym życiu, albo superego może być taką instancją, która jest zbyt krytyczna. I wtedy mamy, wtedy jest problem, o którym mówiłem. Ale powiem wam, jak działa zdrowe superego. Ciekawe, że wam się to spodoba. Czyli człowiek, który posiada takie zdrowe, konstruktywne superego, ma kilka takich cech, czy kilkoma rzeczami się kieruje w życiu. Pierwsza rzecz. Ma zdolność realistycznej dumy z siebie i swoich osiągnięć. Mam jakieś osiągnięcie, jakiś sukces, potrafię to zobaczyć, potrafię się tym cieszyć, potrafię być dumny. Realistyczne, podkreślam, prawda? To nie jest tak, że ja wszystkim wokół opowiadam i muszę ciągle biegać za sukcesem, bo jak nie mam sukcesu, to się źle czuję. To nie o to chodzi. Nie. Realistyczna duma z siebie i swoich osiągnięć. Druga rzecz. Docenianie, odwaga znania i odczuwania własnych uczuć. Czyli ja doceniam swoje uczucia, widzę, że to jest ważna część mojego funkcjonowania. Mam odwagę je poznawać, bez względu na to, jakie one są, i odczuwać, czyli pozwolić na to, żeby je czuć, wszystkie swoje uczucia. Tutaj uwaga, nie mylmy odczuwania z ekspresją, czy działaniem. To jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie. Ja mogę odczuwać wszystkie uczucia, ale decyduję o tym, czy je pokazywać, jak je pokazywać i czy w związku z nimi działać, czy nie działać. Prawda? Ja się mogę na przykład, wyobraźmy sobie taką teoretyczną sytuację, wściec na kogoś tutaj, no ale mogę tę wściekłość odczuwać, natomiast byłoby czymś niezdrowym, gdybym ja teraz podszedł i na kogoś nawrzeszczał, albo uderzył, albo cokolwiek jeszcze, albo się obraził, prawda, bo też można tak zrobić. A więc to jest docenianie i odczuwanie i odwaga takiego poznawczego eksplorowania wszystkich swoich uczuć. Trzecia rzecz. Zachęcanie do autonomii i wolnego wyboru. Czyli zdrowe superego zachęca nas do autonomii i wolnego wyboru. Czyli są sprawy, które muszę zrobić, ale w moim słowniku oprócz muszę i nie wolno istnieje również przynajmniej równoprawne. A co ty o tym myślisz? A co ty chciałbyś robić? Zobaczcie, jaki tutaj jest też duża paralela do sumienia, o którym mówiłem. Prawda, że sumienie ma dopasować moją sytuację do jakiejś sytuacji zewnętrznej, obiektywnej, nazwijmy to. Czyli muszę mieć dużą autonomię, żeby mieć też zdolność dopasowania mojej osobistej sytuacji do sytuacji zewnętrznej. A więc zachęcanie do autonomii, wolnego wyboru. Czwarta rzecz. Współczucie i zrozumienie dla rozczarowania i porażki. Wszyscy popełniamy błędy. Natomiast zdrowy superego będzie mi mówić, no tak się mogło stać. Popełniłeś błąd. Doświadczyłeś porażki. Wyciągnij z tego wnioski, zrozum to i nie musisz się katować, bo też w związku z tą porażką ty doznałeś jakichś obrażeń. Chore czy krytyczne, zbyt krytyczne superego, co im będzie mówić? Będzie mi mówić, po co tam szedłeś? No nie mogłeś tam nie iść. No znowu musiałeś to zrobić. Czyli co będzie generować? Będzie generować gniew na samego siebie zamiast współczucia. I ostatnia rzecz, widzenie i rozumienie własnych porażek oraz podjęcie konstruktywnego działania. Czyli widzę porażkę, jestem w stanie ją zobaczyć, jestem w stanie ją zrozumieć, ale jestem w stanie też podjąć konstruktywne działanie. Zmieniam coś, naprawiam, wyciągam wnioski. Zbyt krytyczne superego będzie mi mówić, to już nigdy ci nie wyjdzie. Teraz ci nie wyszło, już ci więcej też nie wyjdzie. Nie będzie w stanie zrozumieć swojej własnej porażki. Gdybym się jeszcze cofnął do tych pierwszych trzech cech zdrowego superego i zrobilibyśmy paralele do zbyt krytycznego superego. Czy jak jest realistyczna duma z siebie i swoich osiągnięć, tak zbyt krytycznym superego będzie... Nie będę miał prawa do odczuwania dumy. No i z czego się cieszysz? Z czego się tu cieszyć? Wszyscy tak robią. Nie ma się co cieszyć, bo to jest pycha. Albo zbyt... To też jest nierealistyczne, jak ja mówię, jak jest to, o tym wczoraj trochę mówiliśmy, jak ja jestem świetny, jak ja jestem wartościowy, jak ja jestem wspaniały. Ale często ludzie, którzy tak mocno eksponują na zewnątrz swoją świetność, wspaniałość, w środku, tak jak mówiłem, zmagają się z olbrzymim brakiem poczucia wartości. Czyli w środku działa to super ego krytyczne, które mówi, musisz na zewnątrz udowodnić, że jesteś taki świetny. Ja muszę ciągle kolejny sukces. O, to za mało. Następny pokaż. Docenianie, odwaga znania i odczuwania własnych uczuć, to jest w zdrowym superego. A co będzie w krytycznym superego? Krytyczne superego będzie mi mówić o uczuciach, że one są niebezpieczne, niepotrzebne, bezwartościowe. Tak jak zdrowe superego zachęca mnie do autonomii i wolnego wyboru, tak krytyczne superego będzie się posługiwało tylko albo głównie słowami musisz, nie wolno, wszyscy tak robią, nie wyłamuj się, podporządkuj się. Czyli problemem dla nas z punktu widzenia naszego wykładu nie jest superego jako takie. Bo my potrzebujemy superego, zdrowego, które pozwoli nam troszczyć się o siebie samych i o innych. Natomiast dla nas problemem jest superego, które jest zbyt krytyczne, które jest i wtedy, czyli przesadnie staje się moralne. I wtedy, jak mówi Freud, staje się okrutne. Okrutne. Dlaczego się też tak dzieje? Dlatego, że wtedy super ego krytyczne zajmuje miejsce naszego sumienia. Wtedy sumienie nie działa w dobry sposób. Bo sumienie takim głosem rozumu może mi coś powiedzieć, ale to jest za słaby głos z punktu widzenia instancji krytycznego superego, które się rozgościło w moim życiu. Jeżeli się rozgościło w moim życiu, to ono będzie nadawać główny ton. I teraz powiem jeszcze Państwu czym różni się sumienie od tego krytycznego, zbyt surowego, karzącego superego. Jak można je rozróżnić? Gdyby jeszcze zostać na takim poziomie w ogóle, czym się różni sumienie od superego w ogóle, to już powiedziałem, prawda? Sumienie to jest osąd rozumu. Czyli przy ocenie sytuacji posługuje się rozumowaniem. Czyli na przykład idę do spowiedzi, bo to jest wynik mojego przekonania. Ja jestem przekonany o tym. Natomiast superego posługuje się uczuciowością. Czyli przy ocenie sytuacji posługuje się poczuciem, a nie rozumem. Poczuciem. Czyli tak jakoś się kiepsko czuję, to może do spowiedzi pójdę. Tak się kiepsko czuję, nie w sensie, że mnie tam łamie w kościach, prawda? Ale się tak kiepsko czuję tak psychicznie. To w sumie nie wiem tak naprawdę, co to do końca znaczy, ale może jak się wyspowiadam, to mi przejdzie. Oczywiście ja tutaj nie chcę tego obśmiać. Jakiś rodzaj złego samopoczucia czy takiego poczucia może być też jakimś elementem wspierającym moje pójście do spowiedzi. Ale ja muszę wiedzieć, z czym ja tam idę, to znaczy co, jakie ja mam grzechy, mówiąc tak w skrócie. Bo jeżeli ja mówię, no tak się źle czuję się winny, ale w sumie to nie umiem wymienić żadnych grzechów, to wtedy ja nie idę do spowiedzi i to nie jest głos mojego sumienia, tylko to jest głos mojego superego, zbyt karzącego. Czyli, tak jak powiedziałem, sumienie to jest konsciencja, czyli to jest wiedza, która jest zastosowana do konkretnej sytuacji. Natomiast superego to jest poczucie, które często jest zgeneralizowane, zwłaszcza to krytyczne. To nie jest wiedza, którą ja stosuję do konkretnej sytuacji, bo to jest sumienie. Natomiast zgeneralizowane poczucie to jest krytyczne superego. Czyli sumienie należy do porządku poznania i uwzględnia zasady moralne, wartości, które pragnie zrealizować i dokonuje adaptacji tych wartości do konkretnej sytuacji. To, co powiedziałem. Natomiast superego należy do porządku uczuć i nie kieruje się zasadami i wartościami, tylko kieruje się uwewnętrznionym autorytetem. To jest istotny też element, który pokazuje nam, jak rozróżnić jedno od drugiego. Mianowicie, w sumieniu nie ma wewnętrznego przymusu. Sumienie to jest wolne zaproszenie, jak chcę. Jednocześnie radość z własnego działania, z odpowiedzialności, z tego, że coś robię. Natomiast w superego, tym krytycznym, zbyt krytycznym, nie ma wolności. Ono odbiera nam wolność. Czy jest wewnętrzny przymus. Nakaz bez możliwości wyboru. Muszę. Czyli takie zbyt krytyczne superego trzyma nas w ryzach niedojrzałości. Dlaczego? Dlatego, że nie pozwala nam wziąć odpowiedzialności i cieszyć się tą odpowiedzialnością. Oczywiście odpowiedzialność ma swój ciężar, ale ma też w sobie swoją radość. Jak ja się decyduję na coś w sposób wolny, to ja też mogę się z tego cieszyć.